Dziś rozważamy punkty katechizmu Kościoła katolickiego od 1373 do 1381. Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, jest obecny na wiele sposobów w swoim Kościele. W swoim słowie, w modlitwie swego Kościoła. Bóg, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. W ubogich, chorych, więźniach, w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze mszy świętej, w osobie szafarza, ale zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia tu Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwe, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, więc cały Chrystus. Ta obecność nazywa się rzeczywistością, nie z racji wyłączności, tak jakby inne nie były rzeczywiste, ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek. Msza Święta rozpoczyna się w imię Trójcy Świętej, w której Duch Święty jest duchem miłości i osobową zasadą jedności. On też ustanawia i jednoczy zgromadzenie liturgiczne. Kapłan wzywa wiernych do dokonania aktu pokuty. W tym akcie, w którym znajduje się wyraźne w jednej z form odwołanie do Ducha Świętego, kapłan prosi Boga: Panie, który zesłał się apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. To wezwanie jest śladem epiklezy pokutnej, zachowanym już w liturgii pierwszych wieków, w której akcentowano wartość żalu i łez we współdziałaniu z Duchem Świętym. W fakcie tym kapłani i wierni są wezwani do takiego rozeznania swej postawy, skonfrontowania jej w Duchu Świętym z postawą Chrystusa, no i wezwani do nawrócenia. W Słowie Bożym, czytanym podczas Eucharystii, jest obecny Jezus Chrystus, przemawiający do zgromadzenia liturgicznego. Słowo Boże, nieustannie głoszone w liturgii, jest ciągle żywe i skuteczne dzięki mocy Ducha Świętego oraz objawia czynną miłość Ojca w jej niesłabnącej skuteczności względem ludzi. Katechizm Kościoła katolickiego, podając, że Duch Święty przypomina zgromadzeniu liturgicznemu najpierw znaczenie wydarzenia zbawczego, ożywiając głoszone Słowo Boże, by zostało przyjęte i by zostało przeżyte. Przypomina on to wszystko, co uczynił dla nas Chrystus. Jego słowa, czyny, wielkie dzieła Boże i tym samym ożywia pamięć Kościoła, wzbudza dziękczynienie i uwielbienie. W świetle wydarzenia Jezusa Duch Święty, Duch Prawdy pomaga lepiej zrozumieć wcześniejszą historię zbawienia. Wskazuje na Jezusa Chrystusa, pierwszego czciciela Boga Ojca, który przez przykład swej modlitwy synowskiej i działanie zbawcze, uzdrawiające, pozyskiwał dla Boga nowych czcicieli. Działając w głębi serc, Duch Święty uświadamia uczniom Jezusa Chrystusa, że sprawowana liturgia i relacja z Bogiem są bardziej darem Bożym niż owocem wysiłku własnego. Według katechizmu przygotowanie serc do przeżywania Eucharystii jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia, szczególnie pełniących funkcję wynikającą ze święceń kapłańskich. Łaska Ducha Świętego, działając od wewnątrz, zmierza do wzbudzenia wiary, do nawrócenia serc i skłonienia człowieka do przylgnięcia, do woli Bożej. Uległość wobec Ducha Świętego nie polega jedynie na przyjęciu Jego pouczenia o orędziu zawartym w Słowie Bożym, ale także pobudzenia Jego łaski. Nie powinno się oddzielać jakiegoś tak teoretycznego pouczenia duchowego od praktycznej jego aplikacji, czyli faktycznego przyjęcia, przylgnięcia, powiemy. Po wysłuchaniu Słowa Bożego wierni odpowiadają Bogu wiarą wzbudzoną w nich przez Ducha, który objawia im, kim jest Jezus, kształtuje żywy związek z Nim. Posłuszeństwo wiary i tej dyspozycji, postawy są podstawą przyjęcia dalszych łask w celebracji Eucharystii. Duch Święty nie tylko udziela łaski wiary, ale umacnia ją, sprawia jej wzrost w pojedynczej osobie, ale i we wspólnocie. Stąd też jest określony wychowawcą wiary ludu Bożego. Tu możemy też mówić o Słowie Bożym, o homilii. Istotne jest również działanie Ducha Świętego, chociażby w przygotowywaniu homilii, wygłoszeniu jej, współdziałaniu z Nim głoszącego i wiernych. Według takiego dyrektorium homiletycznego homilia winna objawiać jakiś aspekt czytań, uwzględniać celebrowaną tajemnicę wiary, szczególne potrzeby duchowe wiernych. Winna przede wszystkim respektować i uwzględniać centralne miejsce misterium paschalnego i powiązane z nim wszystkie tajemnice Chrystusa oraz dzieje zbawienia ukazujące właśnie się w sakramentach, szczególnie w sakramencie Eucharystii. Zaleca się, by ten, który głosi homilię w celu budowania wiary, sięgał też i do historii biblijnej, korzystał z różnych opisów wiary, postaci biblijnych, ujmowanych od strony historii, ich doświadczeń Boga. Zaleca się też, by z przepowiadania ojców Kościoła też uczyć się, rozeznawać niezliczone postaci, wzory tajemnicy paschalnej, które ujawniają się w całej historii kulminującej właśnie w Jezusie, historii zbawienia kulminującej w osobie Jezusa Chrystusa. Bo w Nim znajduje się owo pełne wyjaśnienie, prawda? Człowiek współczesny, gdy to odniesiemy do siebie, zawsze nie zawsze znajduje dostęp do tych źródeł, gdyż czytając Biblię zazwyczaj poszukuje w niej prawdy, która ukazuje teraźniejszość, ale warto zobaczyć to, co ukrywa w sobie, czyli przeszłość i tą przyszłość, gdyż jest prawdą odnoszącą się do zbawienia każdego człowieka. Możemy też tu mówić o takiej postawie posłuszeństwa wobec Ducha Świętego, pozwalającym przyjść, czy przejść od słuchania Słowa Bożego do przyjęcia go sercem, nawrócenia, zmiany własnego życia, coraz większej uległości wobec Ducha Świętego, który jest darem tegoż Ducha i z czasem przemienia się w głębszą postawę, mocą której człowiek z większą łatwością otwiera się na wskazania pochodzące ze Słowa Bożego. Dyspozycyjność będącą również darem Bożym, jednocześnie takim fundamentem, taką fundamentalną postawą wobec żądań woli Boga, by to też stale kształtować w sobie. No i takiej poszerzonej świadomości duchowej, czyli takiej postawie zbliżonej do wielkoduszności, a polegającej na głębszej ufności względem Pana Boga i takiej dyspozycyjności wobec Ducha Świętego i Jego natchnień. W kredo zgromadzenie liturgiczne wyznaje wiarę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Duch jest Panem, gdyż wraz z Ojcem i Synem jest Bogiem i podtrzymuje wszystko przy życiu. Jest Ożywicielem, gdyż w liturgii ożywia Słowo Boże, dzięki czemu szafarze i wierni odbierają je jako Słowo Chrystusa i wchodzą w żywy kontakt z Nim. Podczas przygotowania darów chleba i wina, które będą konsekrowane, kapłan i wierni winni dołączyć też dar z siebie samego, aby ów gest był gestem pokornym, miłym Bogu, winien być poprzedzony rozeznaniem własnej postawy moralnej. Ojciec Święty Benedykt XVI, tu odwołując się do starożytnych tekstów liturgicznych, podaje do rozważenia przeniesienie w to miejsce znaku pokoju, ale tutaj jakby też ta ważniejsza sprawa, gdzie uwidacznia się działanie Ducha Świętego w modlitwie eucharystycznej. Epikleza eucharystyczna to modlitwa wstawiennicza, w której kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane ofiary stały się ciałem i krwią Chrystusa i aby wierni przyjmując je stawali się żywą ofiarą dla Pana Boga. Wskazuje ona, iż Eucharystia jest darem Trójcy Świętej dla Kościoła. Epikleza jako taka dowartościowuje, uwydatnia we mszy świętej rolę Ducha Świętego. Epikleza jest takim liturgicznym znakiem zmartwychwstałego Pana i mocy Ducha Świętego. To w mocy tegoż Ducha Pocieszyciela uobecnia się sakramentalnie zbawcza ofiara wcielonego Syna Bożego i buduje Jego mistyczne ciało, nowy lud Boży. Pytanie, jakiej postawy domaga się epikleza eucharystyczna od kapłana i od nas, wiernych. Wypowiadane słowa konsekracyjne Chrystusa winny skłaniać kapłana do swoistego sakramentalnego utożsamienia się z prawdziwym i wiecznym kapłanem, który sam tylko jeden jest prawdziwym podmiotem i sprawcą swej ofiary. Skoro kapłan nie jest szafarzem na podstawie własnego autorytetu, ale jako posłany w zastępstwie Chrystusa, na ile tylko potrafi, winien utożsamiać się z Chrystusem, aby niejako być, stawać w imieniu Chrystusa przed Bogiem w oczach wiernych. Epikleza staje się też podstawą anamnezy, czyli wspomnienia śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia i powtórnego przyjścia Chrystusa, misterium przeżywanego na polecenie Jezusa, przyzywającego pamięć Boga o swoim przymierzu i związanych z Nim obietnicach. Zbawcze czyny i obietnice aktualizują się pośród celebrującej wspólnoty Kościoła dzięki Duchowi Świętemu, a wspólnota ta uwielbia za nie Boga. Kapłan i wierni uczestniczą w tym misterium miłości Boga do człowieka i jednoczą się w Duchu Świętym z Jezusem Zmartwychwstałym, który, pomimo że wszedł do chwały Ojca, uobecnia się właśnie sakramentalnie w Eucharystii. W epiklezie kapłan prosi Boga, aby posłał swego Ducha i uczynił ze wszystkich wiernych jedno ciało, jedną duszę w Chrystusie. Dzięki tej modlitwie ten dynamizm akcji liturgicznej nie zatrzymuje się na konsekracji, na wspomnieniu tajemnic Chrystusa, lecz też włącza uczestników Eucharystii w całego Chrystusa, to znaczy jednoczy w komunii świętej z Chrystusem głową i z Jego członkami. I dokonuje się to w Duchu Świętym, który przynosi Chrystusa człowiekowi. Przychodzący zaś Chrystus przynosi uczestnikom Eucharystii swego Ducha. Owa jedność z Bogiem i braćmi, siostrami w jednym Duchu nie dokonuje się automatycznie, ale jest warunkowana osobistą też postawą moralną kapłana, wiernych i dlatego wymaga też od każdego rozeznania woli doskonalenia się, by stawała się bardziej godną i pozwoliła uniknąć takiego wyroku eschatologicznego, że jakby sami na siebie ściągamy karę za niegodziwe przyjmowanie Chrystusa. Bo Eucharystia to jako źródło, szczyt życia, misji Kościoła też winna owocować szczególną duchowością, pogłębieniem, życiem według Ducha. Cała Eucharystia jest przepełniona dynamiczną obecnością Ducha Świętego i w każdym jej akcie daje się odkryć Jego działanie, które teologia Eucharystii stara się też nam objaśnić. Działanie to poprzez szafarza wiernych winno być rozeznane i tak przyjęte, aby wzbudziło w nich odpowiedź wiary i wolę wewnętrznego, ale i zewnętrznego współdziałania z tymże Duchem we wszystkich czynnościach liturgicznych. Duch Święty, czyli gromadzi zgromadzenie liturgiczne, przygotowuje je na spotkanie z Chrystusem. Podczas liturgii słowo ożywia proklamowane Słowo Boże, by zostało przyjęte przez wszystkich uczestników Eucharystii. Wzbudza w nich także odpowiedź wiary. W czasie liturgii eucharystycznej Duch Święty swoją boską mocą uobecnia i spełnia dzieło zbawcze Chrystusa, czyli przypomina Jego znaczenie dla Kościoła i świata, wprowadza i szafarza, i wiernych w to misterium zbawienia oraz w żywą relację i komunię z Chrystusem, a także z innymi. Wzbudza w sercu każdego to dziękczynienie i uwielbienie Boga za wielkie dzieła zbawcze. Dlatego Eucharystia dokonuje się zawsze w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego liturgia byłaby niemożliwa, stałaby się jedynie jakimś prostym wspomnieniem, a nie aktualizacją pamiątki zbawczego misterium. Zbawienie jako życie Ojca w Chrystusie jest dane w Duchu Świętym. To misterium paschalne Chrystusa dociera do człowieka przez Ducha Świętego, który jest paschalnym darem Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego dla swojego Kościoła. Kościół, ciało Chrystusa, jest ożywiany przez Ducha Świętego w całej działalności, zwłaszcza w sposób szczególny w Eucharystii. Msza Święta wypływa bowiem z Ducha Świętego jako odpowiedź Kościoła na głos Ojca pozwalającego wołać Abba Ojcze. Dlatego nie istnieje Eucharystia, która by nie miała konieczności bycia ożywioną przez Ducha Świętego w proklamacji, jak mówiliśmy, w słuchaniu Słowa Bożego, w modlitwie, uwielbieniu, a także w uświęcającym działaniu sakramentów. Jedność celebrującego mszę świętą Kościoła jest działaniem Ducha Świętego, który jest taki sam w Chrystusie, w całym Kościele, w każdym ochrzczonym, gdyż Duch Święty, który jednoczy cały Kościół przez Syna, prowadzi do Ojca. Sobór Watykański II, odnawiając liturgię, nadaje szczególne znaczenie. Też słowo wprowadza tą podwójną epiklezę do nowych modlitw eucharystycznych, gdyż słowo i Eucharystia powiemy, są dwoma słowami, z których karmi się lud Boży. Przy dwóch stołach, tak, przyzwany jest Duch Święty, aby pokarm w sercach wiernych stał się skuteczny. Druga modlitwa eucharystyczna, która opiera się na modlitwie świętego Hipolita, w swojej pierwszej epiklezie wzywa Ducha Świętego nad darami. W drugiej przywołuje się Ducha Świętego, aby zjednoczył Kościół uczestniczący w ciele i krwi Chrystusa. Eucharystia komunikuje sakramentalnie to, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie i przez Niego. Modlitwa eucharystyczna w swoich dwóch epiklezach prosi Ojca o Ducha Świętego, aby dokonał w sakramencie misterium zbawienia, aktualizując i wprowadzając w ciało Kościoła synostwo Boże, które Chrystus nabył dla nas dzięki swojemu wcieleniu, śmierci i uwielbieniu. I dlatego nie bez przyczyny Eucharystia, według świadectwa ojców Kościoła, jest nieustannym rodzeniem Chrystusa, ciała i krwi. Tak jak wcielenie dokonało się w łonie Maryi pod działaniem Ducha Świętego, w ten sposób dokonuje się konsekracja i uświęcenie darów, które mają uświęcić wierzących i wcielić, powiem, inkorporować, wcielić ich w Chrystusa. I ta konsekracja darów jest aktem Chrystusa kapłana, dokonującym się przez kapłana wypowiadającego słowa Chrystusa oraz Ducha Świętego wzywanego w tej modlitwie w epiklezie. Więc słowo i duch działają razem. Dlatego Jezus, aby nieustannie aktualizować dzieło zbawienia, zostawił posługę apostolską i Ducha Świętego. To pod wpływem działania Ducha Świętego, otrzymanego w święceniach, kapłan celebrujący Eucharystię. Dlatego modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się od dialogu między kapłanem a wiernymi. Prawda? Pan z wami, odpowiadamy, i z Duchem Twoim, co nie oznacza tylko z Tobą, ale z łaską w momencie otrzymania święceń na wspólny użytek, aktualizującą się właśnie w momencie celebracji. Przez przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa staje się on obecny w tym sakramencie. Ojcowie Kościoła zdecydowanie potwierdzali wiarę Kościoła w skuteczność słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. Święty Jan Chryzostom tak wyjaśnia. To nie człowiek sprawia, że dary stają się ciałem i krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest ciało moje, mówi kapłan. Te słowa przemieniają dary złożone w ofierze. Święty Ambroży mówi o tej przemianie. Nie ma tu tego, co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo. A błogosławieństwo to większą posiada moc aniżeli natura, ponieważ zmienia samą nawet naturę. Przecież więc słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać. To święty Ambroży. Więc też Sobór streszcza wiarę katolicką, nauczając, ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Święty Kościół katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem. Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce. Takie łamanie chleba nie dzieli Chrystusa. W liturgii mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą, prawdziwą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana. Ten kult uwielbienia należy sakramentowi Eucharystii, należny, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach wśród radości licznego ludu. To ta obecność Jezusa w Eucharystii pierwotnie było przeznaczone do godnego przechowywania Eucharystii, by poza mszą świętą można ją było zanosić chorym, nieobecnym. Pogłębiając wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, Kościół uświadomił sobie sens milczącej adoracji Chrystusa obecnego pod postaciami eucharystycznymi. Dlatego tabernakulum powinno być umieszczane w Kościele w miejscu szczególnie godnym i tak wykonane, by podkreślało, ukazywało prawdę o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał pozostać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał on opuścić swoich, to chciał dać nam swoją obecność sakramentalną. Skoro miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciałbyśmy mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas do końca, aż po dar ze swojego życia. Istotnie, będąc obecny w Eucharystii, pozostaje On w tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował i Ten, który wydał za nas samego siebie. Pozostaje zatem obecny pod znakami, które wyrażają i komunikują tę miłość. Święty Jan Paweł II mówi, Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, gotowej na wynagrodzenie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja. Obecność prawdziwego ciała Chrystusowego i prawdziwej krwi w tym sakramencie, jak mówi święty Tomasz, można pojąć nie zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym. Stąd odnośnie do słów świętego Łukasza, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Święty Cyryl mówi, nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą słowo Zbawiciela, ponieważ On, który jest prawdą, nie kłamie. Jak też w pięknym hymnie modlimy się, śpiewamy tę piękną pieśń, zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się.